Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim państwa gościem jest Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ostatnio głośno zrobiło się wokół tego, że chce pan ograniczenia przywilejów mniejszości niemieckiej w Polsce. To ma być ograniczenie? To ma być zniesienie tych przywilejów? Czy to ma być wyrównanie tego, co jest w Polsce i Niemczech?
No przede wszystkim Polska powinna dążyć do symetrii w relacjach z naszym zachodnim sąsiadem. Jestem zwolennikiem prostej zasady, tyle praw dla mniejszości niemieckiej w Polsce, ile praw dla mniejszości Polaków w Niemczech. I sytuacja, w której 30 lat temu Polska i Niemcy zawarły traktat o dobrym sąsiedztwie, który w artykułach 21-24 wprost traktuje o nauczaniu chociażby języka ojczystego, polskiego w Niemczech, niemieckiego w Polsce. Ten traktat jest gwałcony przez Republikę Federalną Niemiec już 30 lat. Nawet nie ma rozporządzeń wykonawczych, tak żeby landy mogły finansować naukę języka polskiego jako języka ojczystego. I porozmawiajmy sobie o liczbach. W 2021 roku Rzeczpospolita Polska przeznaczyła i przeznacza 236 milionów złotych na naukę języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej. Porównajmy sobie, ile w takim razie Rzeczpospolita przeznacza na wsparcie Polonii i Polaków za granicą na całym świecie, w tym na naukę języka polskiego. To jest 134 miliony złotych. Czyli około 103-104 miliony złotych płacimy więcej na mniejszość niemiecką, na naukę języka niemieckiego w Polsce, niż na wsparcie Polonii, infrastruktury polonijnej na całym świecie. No to jest absolutnie kuriozalne. A ile płacą Niemcy rocznie na naukę języka polskiego na poziomie federalnym jako języka ojczystego? Od 30 lat 0 marek, 0 euro. I na to nie ma zgody. W związku z tym złożyłem rzeczywiście poprawkę i w tej sprawie mam kierunkową zgodę Zjednoczonej Prawicy, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana ministra, przede wszystkim pana ministra Przemysława Czarnka, który podszedł do tego problemu, aby go rozwiązać w sposób absolutnie systemowy.
No tak, tylko
po prostu to porównać.
No tak, tylko skoro sytuacja trwa, jak pan wspomniał, już 30 lat, to dlaczego teraz ten temat chce pan uregulować? Czy to nie będzie wpływało, a może i nawet popsuje stosunki, dobre stosunki, chociażby, które mamy w handlu z Niemcami?
Panie redaktorze, znaczy właściwie zadawanie takich właśnie pytań i takie argumenty to jest coś, co upokarza Rzeczpospolitą Polską. Czy Niemcy w sposób absolutnie bezczelny gwałcą prawa polskiej mniejszości od 30 lat, nie oddają majątku Związkowi Polaków w Niemczech, nie finansują nauki języka polskiego, nie wspierają w żaden sposób organizacji polonijnych. A my się zastanawiamy, czy obcięcie ćwierć miliarda złotych dotacji dla mniejszości niemieckiej na naukę języka niemieckiego nie wpłynie na nasze relacje. Panie redaktorze, ja jestem zwolennikiem jednak szanowania Rzeczpospolitej Polskiej, szanowania polskiego państwa i ja jestem przekonany, że dopiero obcięcie Niemcom przywilejów całkowicie nieuprawnionych, tak samo przywileju wyborczego, zwolnienia z 5-procentowego progu wyborczego, tak żeby pan Ryszard Galla już nie zasiadał w polskim parlamencie, bo jest kompletnie niepotrzebny ten przywilej, skoro takiego przywileju nie ma również w Niemczech. Dopiero odebranie, a można powiedzieć wprost, tak przewrotnie, zastosowanie niemieckiego standardu, czyli dokładnie wyzerowanie tej sumy, spowoduje, że być może Niemcy w końcu siądą do stołu i zaczną poważnie rozmawiać na temat zaprzestania dyskryminacji Polaków i mniejszości polskiej w Niemczech. My musimy myśleć o naszych rodakach, musimy myśleć o ludziach i obywatelach Republiki Federalnej Niemiec, którzy noszą i mają Polskę w sercu. A my się zastanawiamy nad tym, co na to powie pan ambasador, czy co powie na to Republika Federalna Niemiec. Absolutnie mi to w ogóle nie interesuje. Nie interesuje tylko i wyłącznie interes Rzeczpospolitej, interes naszej mniejszości narodowej, który jest gwałcony od 30 lat przez Niemców.
A może szuka pan wsparcia tego pomysłu wśród nowych władz niemieckich, bo jutro, 8 grudnia ma dojść do zaprzysiężenia nowego kanclerza. Nie sądzi pan, że takie wnioski teraz na początku nowej kadencji nowego kanclerza mogą doprowadzić do niepotrzebnych spięć? Można by trochę przesunąć to w czasie 30 lat, przecież już to wszystko trwa. Można chyba na jakiejś nocie, czy jakiejś takiej stopie dyplomatycznej ten temat rozwiązać.
panie redaktorze, tak jak powiedziałem, 30 lat już jest ten problem rozwiązywany. Czy pan widzi jakiekolwiek sukcesy na tym obszarze? Nie, ponieważ Niemcy nie liczą się ze słabymi i jakieś takie umizgi i próba jakby rolowania tego tematu absolutnie nie wchodzi w grę. Czy ja jestem w ogóle zwolennikiem tego, żeby zacząć dbać o polskie interesy? Znaczy nie można w żaden sposób wierzyć Niemcom, tym bardziej, że przepraszam, panie redaktorze, chcę jasno powiedzieć, że to Republika Federalna Niemiec, to rząd niemiecki stoi za atakami na Polskę ze strony Brukseli, Unii Europejskiej od kilku lat. To rząd niemiecki spowodował wprowadzenie w Unii Europejskiej tak zwanego rozporządzenia pieniądze za praworządność. To rząd niemiecki nas atakuje. My się zastanawiamy, co z tym mamy zrobić. Otóż, panie redaktorze, ja powiem, co w mojej ocenie trzeba zrobić, a całkowicie zmienić podejście do Niemiec. Jeżeli 12 grudnia przyjedzie do nas nowy kanclerz Olaf Scholz, to w mojej ocenie pan premier Mateusz Morawiecki powinien go przywitać po pierwsze oficjalną notą dyplomatyczną w sprawie reparacji, złożyć na dzień dobry i powiedzieć, to jest najważniejsza rzecz dla polskiego państwa. Musicie zapłacić za zniszczenie Polski, za zniszczenie Warszawy. Nie zapłaciliście ani jednego złotego, ani jednej marki, ani jednego euro. Spaliliście Rzeczpospolitą Polską, zniszczyliście w czasie II wojny światowej. Po drugie, żądamy natychmiastowo zaprzestania dyskryminacji polskiej mniejszości narodowej i uznania jej formalnego statusu, oddania majątku Związkowi Polaków w Niemczech zagrabionego przez niemieckich nazistów. Po trzecie, zaprzestania ataków na Polskę przez Unię Europejską, przez Brukselę. Tak się buduje stosunki międzynarodowe. Ja już naprawdę mam dosyć obrazków, w których się poklepujemy, w których uśmiechamy się do Niemców, kiedy oni nas bezczelnie, brutalnie atakują i nie można doprowadzić do tego, że będziemy respektować sytuację, w której polski podatnik płaci ćwierć miliarda złotych na mniejszość niemiecką, na naukę języka niemieckiego, kiedy Niemcy płacą 0 euro na naukę języka polskiego.
Stawiamy kropkę w tym temacie.
Ile praw dla mniejszości niemieckiej w Polsce, ile praw dla mniejszości polskiej w Niemczech.
Kropka. Stawiamy kropkę w tym temacie. Tak jest. Zmienię temat. W związku ze zbliżającymi się świętami oraz nowym wariantem Omikron rząd we wtorek lub środę ogłosi pakiet zaostrzeń, ale restrykcji dla niezaszczepionych chociażby domaga się duża część także opozycji. Lewica chce nawet obowiązkowych szczepień dorosłych. Czy taki projekt ma szansę na poparcie większości parlamentarnej według pana?
3 grudnia 2020 roku pan premier Mateusz Morawiecki jasno wskazał i zapowiedział, że szczepienia przeciwko COVID będą zawsze dobrowolne. I tylko trzymam tutaj za słowo. Nie ma w mojej ocenie żadnych powodów do tego, aby wprowadzać obowiązkowe szczepienia. Trzeba zachęcać ludzi do szczepienia. Się zaszczepiłem, zachęcam, ale absolutnie nie wolno iść w kierunku przymusu. To zdanie ma również pan prezydent Andrzej Duda. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście postkomuniści i partia Donalda Tuska chcą zamordyzmu, chcą wyprowadzić tysiące ludzi na polskie ulice w sytuacji zagrożenia polsko-białoruskiego, polsko-rosyjskiego. Chcą niepokoju, chcą podzielić naród, chcą segregacji sanitarnej, chcą odbierać milionom Polaków prawo obywatelskie, chcą wprowadzić faktyczny taki abonament na prawo obywatelskie. Bo czym ma być ten paszport covidowy? No ma być tym, że jeżeli ktoś się nie zaszczepi, albo na przykład jest ozdrowieńcem i nie chce się zaszczepić, ponieważ ma naturalną obronę przed covidem, to odbierze mu się część praw konstytucyjnych, praw i wolności, na przykład korzystania z pracowania w określonych miejscach, korzystania z usług publicznych, korzystania z praw obywatelskich. No na to absolutnie nie ma zgody. No, wprowadzania abonamentu na prawo obywatelskie tego konstytucja nie
przewiduje. Ale argumentują to też tym, że w krajach chociażby takich jak Austria czy Niemcy w przyszłości takie obostrzenia będą. Czy my tym śladem nie powinniśmy pójść?
To, że co robią w Austrii. Niech sobie w Austrii i w Niemczech sobie wprowadzają, jak sobie dzielą naród i mają dziesiątki tysięcy ludzi na ulicach, to niech sobie to oczywiście robią. Mogą sobie po prostu robić. Polska w 2015-16 jako jedyne państwo razem z krajami mówi o niezdecydowanej migracji i cała Unia Europejska chciała sprowadzać muzułmańskich imigrantów, terrorystów i różnych dziwnych ludzi z zagranicy pod płaszczykiem po opieki pomocy humanitarnej. Kto miał rację? Polska miała rację. Po prostu trzeba stać na swoim stanowisku, trzeba stać za polskim narodem, trzeba nie wolno dzielić polskiego narodu, nie wolno wyrzucać i prowokować ludzi do wyrzucania ludzi z pracy, dlatego że się nie zaszczepili. Dzisiaj najważniejszym problemem dla nas jest bezpieczeństwo polskiej granicy, natomiast walkę z COVID-em trzeba prowadzić w sposób wspólnotowy, szukać pozytywnych rozwiązań, przy jednym stole rozmawiać z tymi ludźmi, którzy mają często inne zdanie na temat walki z COVID-em, ale szukać dobrych, pozytywnych rozwiązań. Na pewno nie za mordyzm, ale zachęty. No, taka jest w mojej ocenie najlepsza sytuacja do walki z COVID-em. Stalinem, a naprawdę proszę mi wierzyć, że postkomuniści Włodzimierz Czarzasty, którzy panicznie boi się utraty swojej funkcji wicemarszałka, powinien być na najbliższym posiedzeniu Sejmu jednak natychmiast odwołany za te swoje ideologiczne LGBT ustawki i za obniżanie standardu funkcji wicemarszałka Sejmu, czy Donald Tusk, który naprawdę kalkuluje i ma świadomość tego, że chce widzieć w Polsce takie obrazki, jak właśnie w Austrii, we Francji, czy we Włoszech. Tysiące ludzi na ulicach. Panie redaktorze, nie ma zgody na to, żeby dyskryminować obywateli, żeby odbierać im prawa obywatelskie, konstytucyjne. Absolutnie na to nie ma zgody. Jak chce tego Donald Tusk i postkomuniści, mają do tego prawo. My mówimy zdecydowanie nie.
Na koniec zapytam pana o województwo lubuskie. W Zielonej Górze w październiku otwarte zostało biuro poselskie posła Janusza Kowalskiego. Także ostatnio złożył pan interpelację w sprawie lotów z lotniska w Babimoście. To zapowiedź i także różnych interpelacji, które będzie pan składał. Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie odnośnie województwa lubuskiego?
Jedna współpraca z panią wicewojewodą Olimpią Tomczym Iwko. Rzeczywiście jest tak, że chciałbym, aby połączenie lotnicze pomiędzy Warszawą a Zieloną Górą było zdecydowanie lepsze. Dziękuję bardzo. Ministerstwo Aktywów Państwowych monitoruje tą kwestię. Zachęcam oczywiście wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego do kontaktu, do wyrażenia w tej sprawie swojego zdania. Zielona Góra musi być jak najlepiej skomunikowana. Dla mnie ważna jest ta aktywność. Bardzo dziękuję za mnóstwo interwencji i pism do mojego biura poselskiego w Zielonej Górze. Dla mnie istotne jest, aby rzeczywiście jako poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, a swój mandat wykonuje na terenie całego kraju, całej Rzeczpospolitej, jak najlepiej służyć województwu lubuskiemu.
A będzie pana można spotkać w Zielonej Górze?
Oczywiście tak. Teraz ze względu na COVID uznałem, że nie będę robił osobistych dyżurów, ale myślę, że jak się sytuacja pandemiczna uporządkuje, to od stycznia po prostu ruszymy. Już po tym maratonie sejmowym, bo w tym tygodniu mamy posiedzenie Sejmu i przyszłym posiedzenie Sejmu. Ale bezwzględnie zachęcam wszystkich do kontaktu. Na mojej stronie internetowej są podane numery, jest adres. Jestem do państwa dyspozycji. Proszę pisać mail, messengerem. Jestem absolutnie do
A zapraszał poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.